Ministerstwo Pracy z pieniędzy podatników przygotowuje kampanię na blisko 2 miliony złotych. Zachęcać chce ojców do korzystania z urlopów rodzicielskich.
Po wakacjach ruszy rządowa akcja informacyjna. Resort pracy chce uczyć ojców, jak interpretować przepisy, aby ułatwić łączenie obowiązków rodzicielskich i zawodowych.
Kampanię sponsorują fundusze unijne przyznane Polsce w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na aktywizację zawodową kobiet.
Tymczasem, jak zauważa profesor Grażyna Ancyparowicz, była dyrektor Departamentu Finansów GUS, do tej kampanii trzeba będzie dopłacać z budżetu, który jest w tragicznej sytuacji.
Profesor zwraca jednocześnie uwagę, że po wakacjach, kiedy zakończy się okres prac sezonowych i wzrośnie bezrobocie, tego typu bezskuteczne kampanie to ostatnia rzecz, na jaką resort pracy powinien przeznaczać pieniądze.
Jestem absolutnie przeciwna finansowaniu jakichkolwiek kampanii społecznych, reklamowych czy zbliżonych go w charakterze do takich kampanii marketingowych, jakichkolwiek akcji rządowych, bo to po pierwsze niczemu nie służy. Absolutnie niczemu nie służy, z tego nie przybędzie żadne miejsce pracy, natomiast obawiam się, że jest to legalna forma sponsorowania sprzyjających aktualnie rządzącej ekipie środowisk naukowych, a to także różnych agencji reklamowych i no być może jeszcze jakichś ośrodków szkoleniowych. Także absolutnie to jest forma sponsoringu prywatnych firm z publicznych pieniędzy.
Co więcej, profesor Ancyparowicz wskazuje na niepokojące zmiany, coraz częściej propagowane w związku ze zmianą ról rodzicielskich.
Trzeba zabezpieczyć byt rodziny odpowiednimi świadczeniami, ale nie wolno doprowadzać tym samym do degradacji procesu socjalizacji.
Jeżeli będziemy propagowali ideę, że rola ojca i matki to nie są dwie odrębne role społeczne, dwie odrębne role, które się wzajemnie uzupełniają w procesie wychowania dziecka, no to w takim razie będziemy mieli potem daleko idące negatywne skutki również z problemami bez określenia własnego miejsca w społeczeństwie, czyli cały proces socjalizacji zostanie zaburzony. Ja mówię od strony czysto prawnej. Żeby zabezpieczyć środki bytu rodzinie, gdyby były te zasiłki wypłacane niezależnie od tego, który z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem, to jestem w stanie to pojąć.
Na 79. miejscu pomiędzy Kenią a Kazachstanem plasuje się Polska pod względem infrastruktury. Według najnowszego raportu Światowego Forum Ekonomicznego, napisała jedna z gazet, w dokumencie sklasyfikowano w sumie 144 kraje świata.
Wśród głównych czynników, na podstawie których oceniana jest konkurencyjność poszczególnych państw, znajdują się dostęp do infrastruktury drogowej, kolejowej i lotnisk. Najgorzej wypada polska sieć drogowa.
Mimo kolejnych otwieranych kawałków autostrad, nasze drogi znalazły się na 124 miejscu za Bangladeszem, Etiopią, Zimbabwe i Wietnamem.
Tak niska pozycja naszego kraju zaskakuje, mówi poseł Krzysztof Tchórzewski, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Spodziewałem się, że pozycja Polski będzie bardzo niska, ale ta pozycja mnie, przyznam, że zaskoczyła. Te moje obawy związane z tym, że nie mamy w ogóle polityki w Polsce prowadzonej stabilnej w zakresie infrastruktury w ogóle, bo przecież gdzieś tam tylko w głębi informacji medialnych pojawia się infrastruktura transportowa, na którą wiadomo, że wydajemy bardzo dużo pieniędzy i postępu nie widać, to jednak spójnie oczekuje się, że w państwach będzie rozwijana infrastruktura w ogóle, a więc to nie jest kwestia tylko dróg, czy też kolei, czy lotnictwa, tylko to jest także infrastruktura społeczna, a więc ta, która powoduje, że możemy funkcjonować. I w tej dziedzinie w Polsce jesteśmy dosyć daleko.
Poseł dodaje, że błędna polityka polegająca tylko na budowie dróg ekspresowych i autostrad spowodowała, że wiele powiatów w naszym kraju zostało odciętych od możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
Dlatego, że Europa postawiła wymóg, jeśli chodzi o wywóz towarów, 11,5 tony na oś. U nas tylko niektóre drogi krajowe spełniają ten wymóg, natomiast drogi wojewódzkie i powiatowe to raczej prawie w ogóle. A więc cięższe samochody z Europy, które przywożą i odwożą towary, nie są w stanie do większości naszych miejscowości dojechać, bo tam mamy wyporność dróg najczęściej 8 ton na oś. A więc w tej dziedzinie robimy się już takim skansenem cywilizacyjnym. To powoduje także, że jest duże ciśnienie na miejsca pracy w dużych miejscowościach, czyli jak tak dalej pójdzie, to część Polski stanie się po prostu pustynią.
Eksperci zachęcają do sprawdzenia ważności użytkowania wieczystego gruntu wykupionego lokalu. Ostrzegają, że miasto może zabrać mieszkania zapominalskim.
W Warszawie już wygasają umowy użytkowania wieczystego zawierane jeszcze w latach 60. Ich nieprzedłużenie równoznacznie oznacza utratę wykupionego mieszkania.
Poseł Gabriela Masłowska przypomina, że Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji wystosowało ustawę, która prawo użytkowania wieczystego przekształca we własność, lecz spotkała się ona z aprobatą rządu PO-PSL.
Jest to paradoksalna sytuacja, bo ktoś płacił właściwie wartość gruntu i na koniec nie jest właścicielem. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość złożyło w poprzedniej kadencji taką ustawę i bardzo mocno o nią zabiegaliśmy, żeby prawo użytkowania wieczystego przekształcić z mocy ustawy we własność. Niestety koalicja PO-PSL odrzuciła nam ten projekt. W tej chwili wygasa mnóstwo umów użytkowania wieczystego.
Poseł dodaje również, że w razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego mieszkań gmina może, ale nie musi sprzedać je właścicielom.
Po tym okresie, kiedy kończy się użytkowanie wieczyste, jednostka samorządu terytorialnego może, powiadam, przedłużyć daną umowę, ale nie musi. Może przejąć grunt na własność. Najczęściej, kiedy są to działki zabudowane, prawdopodobnie będzie przedłużanie tych umów. Ale żeby nie czekać do takiego momentu, co może się okazać niekorzystne i irytujące, stresujące dla właścicieli lokali, dla osób posiadających na przykład mieszkających w blokach mieszkalnych, czy nawet w domach jednorodzinnych położonych na działkach na zasadzie użytkowania wieczystego, to należy wykorzystać obowiązujące przepisy, o co wielokrotnie apelowaliśmy.
Włoski parlament ostatecznie przyjął pakiet ustaw antykryzysowych. Rozwiązania przygotowywane przez rząd mają wyciągnąć Włochy z recesji, podała informacyjna agencja radiowa.
Główne założenia reformy to ograniczenie biurokracji, unikanie nadmiernego zadłużenia wewnętrznego oraz promowanie projektów z zakresu prac publicznych.
Pakiet przewiduje m.in. finansowanie rozbudowy włoskiej sieci kolejowej, budowę nowych szkół i remont infrastruktury. Przewidziano także ulgi podatkowe dla operatorów dostarczających energię odnawialną.
Za wprowadzeniem pakietu głosowało 319 posłów, przeciw było 110. Było to ostatnie głosowanie przed wakacyjną przerwą we włoskim parlamencie.
A nam na zakończenie wiadomości pozostała jeszcze prognoza pogody. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, a w południowo-wschodniej części Polski również burze, miejscami z gradem. Lokalne burze mogą wystąpić również w pozostałej części kraju.
Na termometrach przeważnie od 19 do 23 stopni. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu od 25 do 29 stopni, a na Roztoczu od 30 do 32 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany zachodni. W rejonach burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Wracamy po aktualnościach dnia.